Witam Państwa serdecznie. No, z przykrością to stwierdzam, ostatnie posiedzenie naszej komisji. Nie będę ukrywał, że zawsze, kiedy zbliża się termin naszego posiedzenia, to idę z przyjemnością. Mimo różnicy zdań, różnicy opinii na niektóre tematy, ale przesympatycznie mi się z Państwem pracowało, tak czym ubolewam, że to już końcowe posiedzenie. No ale taka kolej rzeczy. Witam Państwa serdecznie. Oj Boże, dziękuję. Słyszeć to od Pani jest. To, czekajcie, to jak to, jak w którymś kabarecie, jakby Pan Jezusek przeszedł stópkami po przełyku. Proszę Państwa, kworum mamy dzisiejszego spotkania. Porządek obrad przed Państwem. Ja witam serdecznie Pana Starostę, witam Pana Skarbnika, no moje koleżanki i kolegów, Panów Prezesów, Pana Prezesa i Pana Dyrektora z naszego szpitala. Porządek obrad jest przed Państwem. Ja go nie będę odczytywał, tylko stwierdzam, że ponieważ mamy kworum, więc wszystkie uchwały, wszystkie nasze postanowienia mają od tej pory moc prawną. Na prośbę panów ze szpitala pozwolę sobie przesunąć punkt, który dotyczy ich sprawozdania na sam początek, żeby panom umożliwić dalsze pełnienie obowiązków. I jeśli Państwo nie macie nic przeciwko temu, to ten punkt dotyczący informacji prezesa SCM-u w Goleniowie przesunęlibyśmy na początek. Czy Państwo wyrażacie zgodę? Spróbujemy przegłosować. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego porządku obrad z przesunięciem informacji szpitalnej na sam początek? Dziękuję Państwu. Jednogłośnie wyrazili Państwo zgodę. A więc nic innego nie pozostaje, jak oddać głos Panu Prezesowi. Punkt pierwszy. Przenosimy z punktu siódmego na sam początek. Informacja prezesa SCM-u w Goleniowie o aktualnej sytuacji w szpitala. Proszę Panie Prezesie, słuchamy Panów.
Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowni Państwo, ja składałem pismo do Rady Powiatu z informacją, że tak naprawdę od ostatniego naszego spotkania niewiele się zmieniło i oczywiście moglibyśmy przygotować podobny materiał, ale w tym materiale się tak naprawdę nic nie zmieniło. Jedyne rzeczy, które się zmieniły i których chciałbym Państwa poinformować, to jest wracając do tematu z poprzedniej Rady Powiatu, Ja bardzo poważnie potraktowałem informację, która została przekazana tutaj przez Panią Radną dotycząca sytuacji w szpitalu, a zwłaszcza sytuacji zastraszania pracowników. I tu chciałem powiedzieć, że ja zwołałem spotkanie ze wszystkimi, z całym kierownictwem szpitala, podczas którego przedstawiłem tę sytuację, i ta informacja, która została podana, chyba niestety, wszystkie te osoby nie potwierdziły tego typu sytuacji. Dwa dni później, bo ja w piątek zwołałem to spotkanie, rada była w czwartek, dwa dni później w poniedziałek spotkanie zwołał przewodniczący Rady Nadzorczej, jeszcze z przewodniczącymi związków zawodowych i z osobami, które zarządzają w szpitalu, czyli osobami, które są na stanowisku kierowniczym. I to gremium, podobnie jak to poprzednie, nie potwierdziło tych informacji. Tytułem tak naprawdę informacji zwrotnej co do tego pytania. Ja też chciałem powiedzieć, że w najbliższym czasie zostanie powołany taki zespół, do którego pracownicy, jeżeli sytuacje mobbingowe, zastraszanie tym podobne by się pojawiały w szpitalu, żeby mogli zgłaszać tę informację do tego zespołu i żeby można było podejmować natychmiastowe działania w tym zakresie, ponieważ tak jak już wspominałem, na poprzedniej Radzie. Ja absolutnie z całą bezwzględnością tego typu sytuacje będę ganił i będę je ścigał, jakkolwiek ktokolwiek to zrozumie. Po prostu jest to niedopuszczalne i ja tego w systemie swoich wartości po prostu nie posiadam. To jest pierwsza informacja. Druga informacja, Szanowni Państwo, to jest taka, że w zeszłym tygodniu otrzymaliśmy informację z NFZ-u na temat ryczałtu na drugie półrocze, czyli 15 października w poniedziałek otrzymaliśmy najpierw na SOI, to jest taki program informacyjny. I ta informacja jest nie mniej, nie więcej tyle, że dostajemy 35 tysięcy złotych miesięcznie na szpitalnictwo, zwiększony ryczałt został, czyli to jest około 215 tysięcy w półroczu. Taką kwotę otrzymaliśmy. Niektóre limity zostały też, nadlimity zostały wypłacone, ale to w przypadku POZ-u i w przypadku bodajże rehabilitacji, tak? Umów kontraktowych. Otrzymaliśmy też informację, że NFZ wypłaci w 100% podwyżki, tak zwane zembalowe dla pielęgniarek wraz z pochodnymi. To oznacza, że pielęgniarki, które są zatrudnione na umowę o pracę, będą miały tak zwany ryczałt 431 z groszami dodane do 1600 zł zembalowego tytułem pochodnych. Pochodnych chodzi tu głównie o ZUS, który będzie musiał być naliczony od tego wynagrodzenia. Tytułem jeszcze przypomnienia, to rozporządzenie ministra mówi o tym, że pielęgniarki muszą otrzymać do wynagrodzenia z wyrównaniem od 1 września minimum 1100 zł, nie więcej niż 1600. I faktycznie pielęgniarki kontraktowe, czyli na umowach cywilnoprawnych dostaną 1600 zł i o tyle powiększą swoją fakturę. Natomiast pielęgniarki zatrudnione na umowę o pracę będą jeszcze miały dodatek w wysokości 431 z groszami do swojego wynagrodzenia tytułem pokrycia tych pochodnych, które
miały mniej brutto.
Tak. To może być też tak, to będzie też tak, że te 430 zł, 431 zł nie w pełni pokryje tych pochodnych, które będzie musiał zapłacić szpital. Nie w pełni, ale tak to wygląda. I to tak naprawdę to są rzeczy, które się wydarzyły przez ten czas, kiedy się nie widzieliśmy. Kolejna rzecz bardzo trudna, która jest do przeprowadzenia w tej chwili dla szpitala. Zajawkowo informowałem o tym. W szpitalu praktycznie w 80% kończą się kontrakty lekarskie i kontrakty pielęgniarskie. 24 zostaną otwarte koperty, ponieważ do 24 października jest ogłoszony konkurs i będziemy wiedzieli tak naprawdę, na czym stoimy, z jakimi ofertami nasze panie pielęgniarki, nasi lekarze do nas wystąpią i rozpoczniemy proces negocjacyjny. Spodziewam się tego, że będą to wyższe wartości, aniżeli te, które posiadamy na chwilę obecną. Stoimy na sztywnym stanowisku, że te wynagrodzenia nie powinny wzrosnąć, natomiast czas i życie pokaże, jak to będzie wyglądało i ile osób złożyło te swoje oferty, dlatego zostało to tak wcześniej ogłoszone, aby zarząd miał czas na to, żeby negocjować, ewentualnie szukać wariantu zastępczego, gdyby negocjacje się z pracownikami nie powiodły.
Dziękuję panu prezesowi. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do pana prezesa odnośnie tej informacji, którą tutaj pan zawarł? No, ona nie jest dla nas pocieszająca, no ale jest taki stan faktyczny i to pan próbował nam przedstawić. Panie, nie macie też jak na razie na chwilę obecną. Pan prezes, proszę.
Chcę jeszcze tylko jedną rzecz dodać. My dostaliśmy propozycję ryczałtu, natomiast, drodzy Państwo, rzecz taka dziwna się zdarzyła, bo każdy z dyrektorów, czy dyrektorem was też o tym mówił, że będziemy musieli podpisywać ten ryczałt na kolejne półrocze. Okazało się, że nie, że dostaliśmy informację, która mówi o tym, że jest taki i taki ryczałt i dokument ten nie wymaga podpisu, nie wymaga podpisu dyrektora czy prezesa szpitala.
Po prostu zostaliście panowie postawieni przed faktem dokonanym i tutaj odwołania nie ma. Ryczałt jest zatwierdzony odgórnie. No jeśli nie mamy pytań, jeśli nie mamy uwag na chwilę obecną, no to ja proszę, proszę, panie Damusiu.
Panie prezesie, no bo problem pieniędzy, prawda, że to się tak, ta sytuacja pogarsza, to no jak pan będzie tu sytuację ratował, no na, jaki jest pomysł na ten czas?
Tak jak wspomniałem, cały czas idziemy tą drogą, którą przekazywałem konsekwentnie w swoich poprzednich sprawozdaniach i tak naprawdę w moim wystąpieniu otwarcia. Nie widzę innej możliwości, jak dalsze prowadzenie rozmów z gminą, mimo tego, że też informowałem, że pan burmistrz nie był zainteresowany albo nie miał możliwości, może w tę stronę, nie miał możliwości rozmów w tym zakresie do momentu wyboru. Wybory się zakończyły, wiemy, że Gołaniew posiada nowego, starego burmistrza i na pewno moje kroki też będą musiały się udać na tym kierunku. Do tego, tak jak informowałem na poprzednim posiedzeniu, złożyliśmy wniosek jako szpital, wniosek do ujęcia w budżecie dopłaty dla szpitala w wysokości 2 700 000 zł. Ten wniosek został złożony do zarządu. Tak. On jeszcze nie dostałem żadnej informacji, nie wiem, czy pan skarbnik, no właśnie, to chodzi o to, czy jak będzie, czy on będzie poparty, czy też nie, tego jeszcze nie wiem.
Proszę, pan skarbnik chciał się wypowiedzieć w tej kwestii.
Tak. Ten rok będzie rokiem specyficznym i tutaj musimy naprawdę bardzo mocno oszacować dochody. One są jeszcze nieoszacowane, dlatego patrząc na rok poprzedni, no na razie szanse są zerowe, bo nie mamy już żadnych nadwyżek z lat poprzednich. One wszystkie zostały użyte w tym roku. A możliwość zaciągnięcia długu pod podniesienie, czy wpłacenie dopłat do kapitału nie jest możliwe ze względu na to, że jest to wydatek bieżący, a zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach nie możemy finansować pożyczkami wydatków bieżących. Tak to wygląda z punktu widzenia przepisów prawa. Nie wiem, bo tak jak mówię, na razie nie mamy pełnych informacji o dochodach i trudno cokolwiek wyrokować. Stąd nie ma żadnej informacji zwrotnej do szpitala.
Panie skarbniku i panie prezesie, czy w ramach tego wyniku finansowego na minusie to jest też ta kwota, której szpital nie jest w stanie spłacać do budżetu powiatu z tytułu dzierżawy? To jest 200 tam ileś.
Wynik finansowy składa się na wszystkie koszty, które ponosi szpital. W związku z tym, że my wystawiamy faktury, które obciążają szpital, one wchodzą w wynik finansowy. Przy czym, jeżeli chodzi o dzierżawy, to jest wydatek rzędu 6 razy 12, tak? To jest ta kwota, która obciąża szpital w niewielkim stopniu, plus dochodzą do tego elementy związane z wynajmowaniem pomieszczeń pod rehabilitację. Tam jest ta kwota około, nie pamiętam, 15 tysięcy, tak? W związku z tym to są koszty całkowite, tak? Do tego dochodzi jeszcze dochodzą jeszcze niespłacone pożyczki, które nie zostały zrestrukturyzowane. To też jest koszt odsetkowy w miarze, o ile dobrze pamiętam, 80 tysięcy rocznie, a który musi być księgowany do czasu rozstrzygnięcia wniosku. Także tak to wygląda. Niemniej jednak tak naprawdę, pani radna, to nie nasze rachunki decydują, tylko wynagrodzenia. Dopóki w szpitalu 60% wydawano tylko i wyłącznie na wynagrodzenia i nie przekroczono tego, szpital się finansował. Przekroczenie tego współczynnika spowodowało, że mamy taką, a nie inną sytuację. Inne koszty nie wzrosły aż tak bardzo.
Panie Rusiński, bardzo proszę.
Ja chciałbym tutaj jeszcze Państwu jakby dokładnie opisać sytuację związaną z tym Zembalowym, tak? Ponieważ mówi się o tym, że jest to zabezpieczone z budżetu państwa poprzez te 1600 zł. Natomiast ministerstwo, w zasadzie rząd, zobligował nas ustawowymi przepisami do tego, żeby przy układzie pracowników, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę, wliczyć do podstawowego wynagrodzenia kwotę 1100 zł od 1 września z wyrównaniem w przyszłym roku 1200 plus wszystkie pochodne. Więc to, co jest przeznaczone 1600, nie wystarcza na to, żeby pokryć te podwyżki i w tej chwili jest dodatkowo 400 zł, które z tych pochodnych wychodzi. Natomiast z naszych wyliczeń wiemy, że przy tej ilości personelu, który jest jeszcze na umowę o pracę, to są niewystarczające środki i z wyjaśnień od NFZ-u, który jakby tylko zarządzeniem samego prezesa, nie rozwiązaniem systemowym przez pana ministra zdrowia powiedział, że owszem, on daje kwotę tych 431 zł, co daje prawie 2000 razem z Zembalowym, ale to nam, proszę Państwa, może nie wystarczyć w poszczególnych miesiącach na rozliczenie etatów. Na pytanie zadane dyrektorowi NFZ-u na spotkaniu, kto będzie to dopłacał, to dostaliśmy odpowiedź, że to my będziemy zmuszeni, zobligowani do poniesienia tych kosztów. Jeżeli nam zostały te pieniądze, nie możemy ich rozliczyć w jakimś okresie czasu i przenieść na następny miesiąc, tylko będziemy musieli te pieniądze oddać. Więc w każdej sytuacji stoimy na straconej pozycji. Taka jest w tej chwili polityka obecnego rządu i ministra zdrowia. Natomiast jest jeszcze inne zagrożenie wynikające z tego, że przy kontraktacji, przy tych kontraktach, które w tej chwili do, tak jak mówi pan prezes, do 24 mają wpłynąć oferty, może się okazać, że jak nie złożą, a chodzą słuchy o tym, że panie chciały wrócić z powrotem na umowę o pracę. Więc wtedy pod względem finansowym jesteśmy na upartach i pod względem organizacyjnym. Kontrakty były po to wprowadzone przez poprzednich ministrów zdrowia, żeby utrzymać stan posiadania zabezpieczenia dyżurów. Jeżeli przeszliśmy na umowę o pracę, w tym momencie nie ma pełnej obsady dyżurów zgodnie z kodeksem pracy, bo każda z pań pielęgniarek czy lekarzy muszą przejść wtedy po dyżurze 24 godziny, 11 godziny odpoczynek i nie ma możliwości obsadzenia tych dyżurów. I te dane, które myśmy liczyli, jakby były jeszcze przed tymi rozwiązaniami, które narzuciło na nas to ministerstwo i w tej chwili jesteśmy przy jednej wielkiej niewiadomej. Minister Ryczałt, w zasadzie nie minister, przepraszam, dyrektorzy NFZ-u dali nam ryczałty w formie oświadczenia. Przyjmujecie i tyle. Nie ma w ogóle dyskusji na ten temat. Dostaliśmy ryczałt, który jesteśmy...
Ja jeszcze tylko jedną rzecz dodam, że to nie jest koniec, drodzy Państwo. Mianowicie wszyscy pracownicy, którzy wykonują zawody okołomedyczne, recepcjonistki, salowe, sekretarki medyczne i tym podobne, też mają zagwarantowany wzrost wynagrodzenia minimalnego. Tego wynagrodzenia minimalnego my nie otrzymaliśmy od NFZ-u. Ten wzrost o 35 tysięcy złotych, które dostaliśmy w ryczałcie, ma też pokryć ten wzrost minimalnej płacy w obszarze tej, w tej grupy zawodowej.
Słów brakuje, no ale taka jest rzeczywistość. I następcy nasi będą się tutaj mocno gimnastykować. Proszę bardzo.
Jeśli chodzi o zabezpieczenie kadrowe, o kadrę medyczną, to jest pełna i nie ma problemów żadnych, tak? Rozumiem?
Powiem uczciwie tak, mieliśmy absolutnie tragiczny październik. Już mogę dzisiaj o tym powiedzieć. Tragiczny październik, gdyż nasi lekarze przystępowali do egzaminu specjalizacyjnego. W związku z tym musieli poświęcić czas na naukę, a co za tym idzie, nie pełnili dyżurów, ani nie realizowali ordynacji podstawowej. Udało nam się ten październik przetrwać. Mówię, udało się, ponieważ zostało kilka dni i ja wiem, że jestem już obłożony. Cały czas poszukujemy lekarzy na oddział wewnętrzny. Mogę powiedzieć, że już udało nam się bodajże 6 nowych lekarzy na dyżury zwerbować, więc mamy w tej chwili więcej osób i deklaracji, aniżeli potrzeb dyżurowych. To jest dobra wiadomość. Zła jest taka, że niestety te dyżury i stawka za te dyżury lawinowo rośnie. To jest tak, że albo płacimy tę stawkę i mamy dyżur, albo, drodzy Państwo, ewakuujemy oddział. I powiem uczciwie, ewakuacja. I powiem uczciwie, ja w tym miesiącu październiku stałem co najmniej 2 przed taką sytuacją, ale udało się tę sytuację zażegnać w wyniku różnych działań, powiem działań operacyjnych, ale tak brzmi, ale w wyniku działań i naprawdę zmożonej pracy, żeby to wszystko, żeby załatwić się udało. Cały czas poszukujemy, ja cały czas rekrutuję. Czy potrzebuję, czy nie potrzebuję, rekrutuję. Potrzebuję w tej chwili jeszcze lekarza na 2 na oddział wewnętrzny, żebyśmy mogli absolutnie stabilnie funkcjonować bez żadnych problemów. I są takie zajawki, że tego lekarza zdobędziemy.
Tak, wiemy, że panowie dużo poświęcają z własnego wysiłku, żeby tą sytuację w szpitalu na odpowiednim poziomie utrzymać. Czy są jeszcze? Bardzo proszę.
Panie prezesie, czy zamierza pan tutaj ewentualnie poprosić do pracy, tutaj zaprosić tutaj z okolicznych lekarzy, którzy są w goleniowskich lekarzy, żeby może po prostu zachęcić do pracy w naszym szpitalu? Tak, żeby powrócili, może w Łodzi kończą studia, prawda, żeby nasi lokalni, bo lokalni lekarze to świetnie, jak akurat pracują w naszym szpitalu i znamy się tutaj później. Wiemy nawzajem o sobie wiele i lekarze o nas. Dziękuję.
Kilka takich rozmów zostało przeprowadzone. Zresztą przychodząc do szpitala, od razu jak usłyszałem, że mamy trochę lekarzy, którzy mieszkają w Goleniowie i pracowali w szpitalu, no to nie ma nic lepszego. No, lekarz, który mieszka tu na miejscu, blisko miejsce pracy, ma absolutnie idealny układ. Rozmawialiśmy z kilkoma lekarzami, z paniami, bo nie było chyba pana żadnego w tym, jeden pan był, tak? Jeden pan był, ale żaden z nich nie wykazał zainteresowania. Tak jak rozmawiałem tutaj z panem przewodniczącym też przed wejściem, cały czas rozbijam się o ten efekt takiej stabilności szpitala, co z nim będzie, jak to będzie wyglądało, jak na tych oddziałach, już nawet jeżeli się o pieniądze domówimy, to niestety inne rzeczy zaczynają przeważać i ten lekarz nie podejmuje z nami współpracy. Niemniej jednak tak podejmuję i uważam, że to jest słuszna droga i będę cały czas podejmował rozmowy z tymi lekarzami, ponieważ pewnie przyjdzie taki czas, że nie będzie im się chciał nawet jechać tych 30 km, bo to jest na poświęcony czas samochodzie, można go spędzić z rodziną, czy gdziekolwiek indziej, tak jak sobie dana osoba to wymyśli. Staram się dotrzeć też do tych lekarzy, przez naszych lekarzy, tych, którzy mieszkają w tej chwili w Goleniowie i doktor Adamczyk, i doktor Korecki takie rozmowy prowadzą. Tak? Proszę uwierzyć, że takie rozmowy są prowadzone, natomiast z drugiej strony na razie jeszcze nie ma chęci podjęcia takiej współpracy z różnych powodów. Ktoś już gdzieś się zaklimatyzował, ktoś podjął decyzję o zdawaniu kolejnej specjalizacji i dane miejsce pracy obecną mu daje tę możliwość i tak dalej, i tak dalej. Ja mogę tylko Państwu powiedzieć, że ja przeprowadziłem setki rozmów. Setki, tak? Ja mam nawet gdzieś to w Excelu spisane z kim, ile rozmów popełniłem, to jest około 80 lekarzy z samego oddziału wewnętrznego, internistów. A w województwie zachodniopomorskim, jak statystyki mówią, brakuje w tej chwili około 200 lekarzy internistów. Świadczy to tylko, drodzy Państwo, o tym, że kołdra jest za krótka. Jak ja podciągnę tą kołdrę pod szyję, żeby mi tu było ciepło, to mam nogi niestety marzną. I niestety będzie ta walka między szpitalami i będzie tak, że kto da więcej, to przechodzę. No bo nie ma tych lekarzy. Po prostu nie ma.
Nie ma, ona się będzie przesuwać. Coraz więcej.
Już, tak. Ja już kiedyś zadałem takie pytanie, czy ci ludzie mają sumienie? Przecież tego to Arabia Saudyjska nie wytrzyma.
Sumienie to
oni
ja powiem, mają sumienie, tylko drodzy Państwo, trzeba na to spojrzeć też trochę z innej strony. Jeżeli ktoś jest w danym miejscu, dobrze mu się pracuje, realizuje się zawodowo, ma poukładane, ma jakąś stabilizację i przychodzi taki dżentelmen jak ja i mówi, chodź do mnie, u mnie będzie lepiej, super. On mówi, dobra, ja przyjdę do ciebie, ile zapłacisz mi za to, że ja pójdę w niepewne, tak, i zrezygnuję z pewnego. Sumienie, większość tych lekarzy naprawdę to sumienie ma, ale no też mają przyjaciół, znajomych i tym podobne, tak?
Dziękuję panom, dziękuję koleżankom, kolegom. My nad tym raportem, nad tą informacją pewnie głosować tego nie będziemy, no przyjmujemy do wiadomości panów wyjaśnienia. Panom serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym posiedzeniu, za informacje, które nam żeście przekazali. Nie będziemy panów już zatrzymywać. Dziękuję bardzo. A my przechodzimy do następnego punktu. W kolejności to jest punkt drugi tu w naszym porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie statków. Tak, będziemy usuwać statki. Nie wychodzi ze szpitala, to zajmiemy się statkami. Też. Proszę Państwa, chodzi o ustalenie opłat za usuwanie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na rok 2019. Pani Dyrektor, bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, wzorem ubiegłego roku chciałabym Państwu przedstawić wypracowaną uchwałę przez Wydział Ochrony Środowiska. Dotyczy on realizacji zadania własnego powiatu, które polega na tym, że starosta jest zobowiązany do zagospodarowania statków lub innych obiektów pływających. To wynika z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Głównie chodzi o te statki i obiekty pływające, które są prowadzone bądź sterowane przez osoby, które są pod wpływem środków różnych, alkoholu oraz innych, które mają podobne odurzające. Wysokość stawek została przyjęta na poziomie maksymalnym. Jest co roku ta wysokość stawek obwieszczana obwieszczeniem ministra finansów i tak też zostało w progu maksymalnym również zaproponowane Radzie do przyjęcia. To tyle. Jeśli są jakieś pytania, bardzo proszę.
Dziękuję pani. No tak, jest tutaj wykaz, jest tutaj cennik i jest tutaj w uzasadnieniu odniesienie się właśnie do obwieszczenia ministra finansów. Zna to wpływu na wysokość tych stawek, pewnie wpływu nie mamy. Czy są pytania, czy są uwagi? Dziękuję Państwu, dziękuję Pani Dyrektor, a my przejdźmy do przegłosowania, ponieważ jest to uchwała, musimy ją przegłosować. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały w takiej formie, jaki został nam przedstawiony, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję Państwu, dziękuję Pani Dyrektor. My przechodzimy do punktu trzeciego projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i parkowania pojazdów. Kto z Panów?
Dzień dobry. Nazywam się Tomasz Krzelak, jestem radcą prawnym w biurze prawnym starostwa. Zostałem poproszony przez panią dyrektor, która nie mogła być dzisiaj obecna, o to, żebym zreferował projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Pomagałem pani dyrektor przy tworzeniu tego projektu, no stąd uznała, że będzie właściwym, jeśli tutaj przyjdę ją zastąpię. Na wstępie od razu muszę tutaj powiedzieć, bo przed przyjściem tutaj do Państwa jeszcze sprawdziłem ten dziennik ustaw. Po prostu między dniem przygotowywania projektu tej uchwały, a dniem dzisiejszego spotkania ogłoszony został tekst jednolity w dniu 17 października bieżącego roku i tutaj trzeba będzie skorygować, to będzie dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 1990 z późniejszymi zmianami. Także to trzeba skorygować. No mówię, w czasie przygotowywania projektu ten dziennik ustaw był taki jak wskazany w projekcie. Także jest to zmiana, która wystąpiła w międzyczasie. Delegacją dla Rady Powiatu do podjęcia tej uchwały stanowi artykuł 130a ust. 6 ustawy. Taka uchwała jest podejmowana corocznie, podobnie jak tutaj w przypadku koleżanki z Wydziału Ochrony Środowiska. Natomiast tutaj u nas jest zmiana w stosunku do jakby podejścia do tematu w stosunku do roku poprzedniego. Poprzednio były przyjmowane stawki maksymalne, te, które były dopuszczalne w obwieszczeniu ministra finansów. W tym roku proponuje się w tym projekcie odstąpienie od tego podejścia, co jest determinowane z kolei podejściem prokuratury krajowej. Prokurator krajowy skierował do prokuratorów regionalnych taką dyspozycję, aby dokonywano oceny, badania zasadności przyjmowania przez organy stanowiące powiatów stawek na poziomie maksymalnym. I analiza orzecznictwa sądów administracyjnych, tego najświeższego, wskazuje, że niestety uchwały rad powiatów, w których przyjmuje się te stawki na najwyższym poziomie, w odniesieniu do takich uchwał są wydawane wyroki stwierdzające nieważność tych uchwał. Generalnie uzasadnienie jest takie, uzasadnienie w orzecznictwie sądów administracyjnych jest takie, że ustawodawca dał Radzie możliwość podjęcia takiej uchwały i Rada powinna się kierować tylko dwiema takimi przesłankami. Pierwsza, konieczność sprawnej realizacji zadań dotyczących usuwania i przechowywania pojazdów i druga to jest koszty usuwania i przechowywania pojazdów. I analiza tego orzecznictwa wskazuje, że przez te koszty usuwania i przechowywania pojazdów sądy administracyjne że to należy rozumieć w taki sposób, że należy analizować umowy, które powiaty zawierają z wykonawcami tych usług. I jeżeli jest różnica pomiędzy stawkami maksymalnymi, tymi przyjętymi w obwieszczeniu ministra finansów, a stawkami wskazanymi właśnie, znaczy jeżeli one są tożsame, te stawki w obwieszczeniu ministra finansów i w uchwale Rady Powiatu, wówczas to powoduje, że te uchwały Rad Powiatów są zaskarżane. Zaproponowaliśmy w związku z tym przyjęcie, ustalenie tych stawek w taki sposób, że za punkt wyjścia przyjęliśmy stawki wynikające z umów, które na 2018 rok powiat goleniowski zawarł z wykonawcami usług usuwania i przechowywania pojazdów. I te stawki w zaokrągleniu do pełnych złotych podnieśliśmy oprognozowany przez Radę Ministrów średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Innej tutaj metody no ciężko było dziś tutaj znaleźć. W efekcie w odniesieniu, tutaj podam taki główny przykład, bo tu chodzi o pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. To jest 97,5% wszystkich usuwanych pojazdów. To jest ten jakby podstawowy problem, jeśli chodzi o realizację tego zadania. To różnice w stosunku do uchwały z roku poprzedniego mamy, jeśli chodzi o usunięcie, to jest opłata będzie niższa o 25 zł, natomiast jeśli chodzi o dobę przechowywania pojazdu, to zmniejszamy tą opłatę o złotówkę. Doszliśmy do przekonania, że ustalenie stawek na maksymalnym poziomie takim,
który został przewidziany w obwieszczeniu ministra finansów, spowoduje na pewno zaskarżenie takiej uchwały do sądu administracyjnego i w sądzie administracyjnym, biorąc pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo tych sądów, no, Kanada nie będzie miała się jak obronić. Taka uchwała według wszelkiego prawdopodobieństwa zostanie objęta orzeczeniem stwierdzającym jej nieważność. Stąd to obniżenie stawek. No to co charakterystyczne w tej uchwale, to jest na pewno uzasadnienie, bo jak tutaj pracuję 8 lat, to takiego uzasadnienia obszernego jeszcze nie pisaliśmy, ale zrobiliśmy to dlatego z góry niejako chcemy tutaj, jest to akt prawa miejscowego i to też właśnie przy okazji tych orzeczeń, które teraz są wydawane, sądy administracyjne wytykają, że w przypadku aktów prawa miejscowego te uzasadnienia nie mogą być takie szablonowe i no niejako z góry staramy się w tym uzasadnieniu bronić tych stawek. Stąd, mając na względzie to, co powiedziałem i tą szczegółową argumentację, którą została przytoczona w uzasadnieniu, zaproponowano uchwałę w takim brzmieniu, jak Państwo otrzymaliście, z zastrzeżeniem tutaj tego dziennika ustaw, który wymaga skorygowania. Dziękuję.
Teraz?
Nie do końca zrozumiałem. O złotówkę mniejsze od obecnych, czy złotówkę mniejsze od maksymalnie ustalonych przez ministra? Które są obecnie, obowiązują teraz, rozumiem.
Natomiast jeśli chodzi o usuwanie, to jest 25 zł różnicy.
O tą złotówkę w stosunku do ustalonych przez ministra?
Maksymalna strata w tej kategorii pojazdów za jedną dobę przechowywania to jest 41 zł. My mamy 39 zł, 2 zł.
Wspominał pan, mecenasie, o tym prawnym, podstawie prawnej, którą trzeba zmienić. Czy to na sesji już będziemy mieli tą autopoprawkę? Dobra, dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Pani Danusia, bardzo proszę.
Panie mecenasie, no takie zupełnie przyziemne, prozaiczne pytanie. Kto tu komu co płaci? Jak to z tymi opłatami jest? To są opłaty, którymi obciążeni są ci, których pojazdy są przechowywane, tak? I oni płacą do budżetu naszego. I jak to się ma do jakiegoś podmiotu, który no, dysponuje tym, jak to powiedzieć, parkingiem, miejscem przechowywania, tak. I jak to się odbywa? Jak to działa? Tak.
Jest to zadanie powiatu i są dwie możliwości. Albo powiat będzie to realizował poprzez swoją jednostkę organizacyjną, tego u nas nie ma, albo zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych tego rodzaju usługi, czyli holowania i przechowywania pojazdów w sytuacjach określonych w artykule 130a ustęp 1 i 2 ustawy, są zlecane podmiotowi zewnętrznemu. I jeśli chodzi o te umowy, które powiat goleniowski zawiera z usługodawcami, z wykonawcami tych usług, no to do tej pory było tak, że te stawki w umowach, te, które powiat musi za wykonanie usługi zapłacić, były troszkę niższe od tych stawek, które starosta goleniowski, wydając decyzję administracyjną obciążającą osobę, której pojazd został usunięty z drogi i skierowany na parking, to te stawki były wyższe. Taka praktyka została zakwestionowana, Tak. I to, także to takie opłaty.
Teraz tak, te pieniądze się odzyskuje od właściciela. Tak, bo to, że zapłacisz komuś, to
Takie jest założenie ustawodawcy. Założenie ustawodawcy było takie, że no bo żadne odrębne jakby środki tutaj z budżetu państwa nie zostały skierowane do powiatów, żeby finansować to zadanie. No i takie jest założenie ustawodawcy. No w praktyce jest niestety tak, że W dokumentach te pieniądze są, tak? Bo są wydawane decyzje administracyjne, na mocy których osoby, właściciele pojazdów są obciążani tymi kosztami, natomiast no jest często problem z egzekucją tych należności.
Odliczamy się z usługodawcą, a potem próbujemy odzyskać obywateli, że się tak bardzo z różnym skutkiem.
Natomiast nie jest to argument. Dla sądów administracyjnych, biorąc pod uwagę artykuł 130a ust. 6 ustawy, to nie jest argument do tego, żebyśmy mogli się tym posłużyć jako argument do ustalenia stawek maksymalnych. Sądy administracyjne interpretują ten przepis w ten sposób, że tu nie chodzi o taką sytuację, jeśli chodzi o tą przesłankę koszt usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu. Także tego nie należy tak rozumieć, przynajmniej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, no, które, tak jak już powiedziałem, stawki na maksymalnym poziomie no, są wydawane wyroki stwierdzające nieważność takich uchwał. Nie wiem, tutaj no, nie mam zdolności wizjonerskich, nie wiem, jak tutaj będzie podejście do naszej uchwały. Robiliśmy wszystko, żeby ta uchwała się obroniła. I uważam, że to uzasadnienie, które tam zostało napisane, broni się. Ale no to będzie tutaj zależało od na pewno indywidualnego podejścia osoby, która gdzieś tam może będzie to analizowała. Aczkolwiek jak prokurator zobaczy, że Rada Powiatu nie zastosowała stawek maksymalnych, to może będzie wystarczające do tego, że już nie będzie temat jakby dalej drążony.
Chciałam przy okazji zapytać, swego czasu omawialiśmy takie sprawy związane z perturbacjami tam finansowymi dotyczącymi tego składowania tych pojazdów, tam jakieś roszczenia finansowe były, wiem, że chyba nawet o sądy się to oparły. To właśnie w związku z tym przechowywaniem pojazdów, tak?
To jest to jakby to, co my dyskutujemy teraz, to jest w ogóle, to jest nowy stan prawny, nowy. Natomiast tam te sprawy, o której pani mówi, częściowo ona powoli te sprawy są do przodu, jakby do, częściowo pieniądze są wypłacane, częściowo my się nie godzimy z rozstrzygnięciami. Starosta jako organ nie jest stroną postępowania, więc my na przykład nie możemy skarżyć decyzji kolegium, to zwracamy się do prokuratora, żeby takie skargi wnosił na decyzję SKO, które zmienia decyzję starosty. No, stany faktyczne są bardzo skomplikowane, sprawy są ciągle na biegu, no, ale no, bezczynności nie ma, staramy się to oczywiście zgodnie z prawem wszystko robić. Mówię, no, stany faktyczne są różne, stan prawny też jest skomplikowany i mówię, no sprawy są w toku. To znaczy tymi kwotami to ja nie będę operował, bo nie wiem, natomiast są sytuacje, w których my na przykład za samochód uznajemy za zasadne przyznanie kwoty, przykładowo 5000 zł za przechowywanie pojazdu, samorządowe kolegium odwoławcze zmienia decyzję starosty, przyznaje przykładowo, ale to są takie czasami różnice, 17 000 zł. Tak? No także to, no my oczywiście tutaj ciągle stoimy na stanowisku, że za czas, kiedy pojazdy były w dyspozycji organów postępowania karnego, początkowo prokurator, znaczy początkowo policja, tymczasowe zajęcie ruchomego na potrzeby postępowania karnego, później postanowienie o zabezpieczeniu prokuratora, samochód z aktem oskarżenia przekazywany do dyspozycji sądu rejonowego w Goleniowie, ale dalej zabezpieczenie majątkowe trwa, wreszcie skierowanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym skierowane do wykonania przez komornika sądowego. ciągle stoimy na stanowisku, że za ten czas starosta goleniowski nie powinien, w istocie powiat goleniowski nie powinien płacić. Prokurator, jeszcze nawiązując do tych naszych próśb, przychyla się do tych naszych wniosków. Wiemy, że są wywodzone skargi do sądów administracyjnych. Na razie było kilka rozstrzygnięć, gdzie postanowienia SKO były uchylane. No i wraca do SKO, nie wiemy jeszcze, co tam dalej z tym będzie. Natomiast konsekwentnie stoimy na stanowisku. Czym to się skończy, nie wiemy, ale w czasie, kiedy po prostu samochód nie był w dyspozycji starosty goleniowskiego jako organu wykonującego to zadanie, uważamy, że no, po prostu powiat goleniowski nie powinien ponosić kosztów tego. Natomiast czym to się skończy, no to trudno tutaj prognozować w tym momencie. Orzecznictwo sądów też jest bardzo, bardzo rozbieżne. Różnie w różnych częściach Polski do tych tematów się podchodzi. Dodatkowo dochodzi problem różnych stanów faktycznych. Także to ciężko cokolwiek prognozować. Natomiast no mówię, część tych argumentów, które podnosimy w prośbach do prokuratora, jest uwzględniana, bo prokurator wywodzi skargi na decyzję samorządowego kolegium odwoławczego, które ustala te stawki w takich właśnie wysokich kwotach, które się biorą między innymi z tych okresów. Tak? Wtedy, kiedy no, starosta goleniowski no, nie mógł w ogóle wiedzieć, że w ogóle taki samochód jest, ma być w jego zainteresowaniu, bo są dokumenty, które wskazują, że było zajęcie samochodu na potrzeby postępowania karnego, czyli dla zabezpieczenia grożących grzywien, kosztów postępowania. W ogóle bez związku z zadaniami starosty. No ale dzisiaj na jednej z rozpraw, kiedy w końcu nas tam tak niejako przymuszono, żeby składać te wnioski o orzeczenie przypadku pojazdów na rzecz powiatu goleniowskiego. Mówię tutaj o przymuszeniu ze strony sądów administracyjnych, bo sądy ostatecznie tak wyinterpretowały te przepisy, że wszystkie te pojazdy usunięte w latach 2000 do 2010 roku, do września 2010 roku, jednak starosta ma się tymi tematami zajmować, niezależnie od tego, że wcześniej to były sprawy objęte właściwością naczelnika Urzędu Skarbowego. To w tych sprawach, no już tam nawet są, mówię, to są takie uwagi w sądzie, nieraz sędziowie tak się uśmiechają, mówią, że znaleźli sobie chłopców do bicia. No i to tak jest.
Skarbnik jeszcze chciał głos zabrać, proszę pana.
Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że kształtowanie tabeli czy opłat na poziomie tego, co my dostajemy od wykonawców, nie odzwierciedla kosztów samego starostwa, a więc tych elementów, z którymi mamy do czynienia, a więc pracy pracowników, energii, materiałów, jak również nie odzwierciedla kosztów pieniądza, bo my musimy zapłacić za przechowywanie, niezależnie od tego, czy dostajemy, czy nie, a czasami zwrot następuje w wielu, wielu ratach lub po długim okresie. Więc to są te elementy, które powinny być doliczone do tych kosztów bezpośrednich, czyli kosztów zwózki, kosztów przechowywania, które w tej chwili słyszę, że zostały pominięte. To są elementy, które będą stanowiły koszty powiatu i będzie trzeba je finansować z innych źródeł.
Czy jeszcze chciałeś coś spytać, Danusiu?
Dziękuję.
Jeszcze trwająco, tak.
Jeśli chodzi o ten spadek kosztów pojazdów, to tak, bo te samochody, które są już pod stanem usuwane, no to bezprawnie to wszystko idzie. No poza kwestią tego, że no, trudno opowiadać tutaj zawodowi, czy jest kogoś, jest możliwość egzekwowania
tych stawek, czy nie, to. Proszę włączyć.
Jakby realizacja tego zadania to jest bardzo duży proces, bo no w pierwszej kolejności wiadomo, no w którymś momencie trzeba przede wszystkim przeprowadzić postępowania przetargowe, ustalić warunki przetargów, wyłonić tego wykonawcę. Później jest następnie realizacja jakby tego zadania, czyli na wykonywanie usług usuwania pojazdów i następnie przechowywania. To jest...
Dwie chwile.
No tutaj od 2013 roku to też jest tutaj pewien problem, no bo nie ma konkurencji za bardzo, także... No i później przychodzi już jakby ta faza realizacji tych zadań. Funkcjonariusze policji, bo to z reguły oni wydają te dyspozycje w sytuacjach określonych w ustawie, wydają dyspozycję usunięcia pojazdu. Przepis stanowi, że jeżeli taki pojazd zostanie usunięty, właściciel zostanie powiadomiony o tym, że samochód został usunięty i nie odbierze tego pojazdu w terminie 3 miesięcy, wówczas policja przekazuje dokumenty do starosty. Na poziomie tutaj starostwa. W międzyczasie oczywiście ten pracownik bardzo często prowadzi korespondencję z policją, bo się okazuje, że policjanci albo przesyłają nieczytelne dokumenty, albo nie wiadomo nieraz, do kogo ten samochód należy. Niepoustalane adresy są. Także zanim do biura prawnego taka sprawa trafi w celu złożenia wniosku o orzeczenie przepadku, to tutaj już ten pracownik ileś tej korespondencji musi przeprowadzić. To się wiąże z występowaniem do centralnego biura adresowego, bo się okazuje, że adresy, które zostały podane policji, są już nieaktualne. Policja przesyła niekiedy dokumenty bez powiadomienia, bez tego druku powiadomienia, co też, jeśli chodzi o przygotowanie wniosku do sądu, tuż od strony prawnej, to jest brak formalny, więc trzeba prosić policję, żeby tutaj właśnie to powiadomienie dostarczono. Następnie jest składany wniosek do sądu o orzeczenie przypadku. Tutaj też w zależności od stanu faktycznego, czas oczekiwania na wydanie przez sąd postanowienia to jest 3 miesiące, 6 miesięcy, czasami dłużej, bo problem jest taki, że niestety trzeba ustanawiać kuratora procesowego, bo ta osoba, która jest właścicielem samochodu, no, adres jej jest nieznany, nie można doręczyć korespondencji sądowej. No, przy tym wszystkim ten pracownik działa. No i później, jak już mamy takie orzeczenie, no to wiadomo, pracownik pilnuje, dokumenty są u niego przechowywane, prowadzi ewidencję tych spraw, sprawdza, kiedy postanowienie nadaje się do tego, żeby nadać mu klauzulę prawomocności, klauzulę wykonalności, dostarcza dokumenty do biura prawnego, ja z kolei tam kolejne dokumenty piszę do sądu, sąd wydaje mi te dokumenty. No i przychodzi czas jakby teraz, no, dalej wykonania tego, co się dzieje z tym samochodem. Teraz trzeba oszacować wartość tego samochodu, tak? No bo to nie wiadomo, co z tym robić. No jest orzeczony, powiat stał się właścicielem tego pojazdu, co dalej z nim robić. W większości, ja chyba jeden tylko taki przypadek znam, że biegły tam oszacował wartość tego samochodu w taki sposób, że on się nadawał do sprzedaży, że chyba była jakaś licytacja tam też za jakąś niewielką kwotę, ale w większości to są złomy. To są złomy przeznaczone do demontażu. I tym wszystkim ten pracownik musi się znowu pozostawać w kontakcie ze stacją demontażu. Zlecenia zarówno dla biegłego, który wydaje oceny techniczne, kontakt ze stacją demontażu. No, trzeba później podsumować te wszystkie koszty, no i wdrożyć postępowanie administracyjne, w którym ma być wydana decyzja, na mocy której właściciel ma być obciążony tymi wszystkimi kosztami właśnie, począwszy od usunięcia, przechowywanie, szacowanie. Także no, tam jest bardzo dużo pracy.
Dziękuję. Tak.
Kuratorów. W momencie policji nie udało się skutecznie dostarczyć powiadomienia. Jeśli ja nie mam powiadomienia, to mi wniosek sąd oddali o orzeczenie przypadku. Więc my musimy ustanowić kuratora do doręczeń tylko po to, żeby sąd, to jest kwestia wystąpienia do sądu rodzinnego, żeby ustanowił kuratora do tego, żeby doręczyć to powiadomienie. Później jest kurator na etapie postępowania cywilnego w sprawie o orzeczenie przypadku. a na koniec jest jeszcze kurator w postępowaniu administracyjnym, w którym jest wydawana decyzja w trybie artykułu 130 a ustęp 10h ustawy. Także...
Tak, aż tak. Dziękuję panu. Przedstawił nam pan.
Możemy nawet do kosztów doliczyć, bo teraz mamy takie orzecznictwo tak, z sądów administracyjnych, że nawet nie możemy wycenić pracy urzędników, tak? Bo to jest radca prawny, to jest dyrektor, który jest bardzo zaangażowany w te sprawy i osobiście je prowadzi. To jest jeden etat pełny pracownika. Tak, i mówimy jeszcze o zleceniach na zewnątrz, gdzie to są dodatkowe koszty, wyceny i tak dalej, i tak dalej. To jest w ogóle.
Pracownik, o którym pan mecenas mówi, to jest zatrudniony w Urzędzie Komunikacji, w naszym Wydziale Komunikacji. Dziękuję. No cały cykl pan nam przedstawił. Proszę państwa, przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały dotyczącego tych opłat. Kto z państwa jest za przyjęciem tej propozycji zawartych w uchwale? Jednogłośnie dziękuję państwu. Pan mecenas już poszedł. My przechodzimy do punktu 4, a ten dotyczy projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy powiatu goleniowskiego z organizacjami pozarządowymi. Kto z państwa? Pani sekretarz.
Ja wiem, że część z państwa będzie zdegustowana znowu tym samym materiałem, ale ja naprawdę już, tak to ustawodawca sobie wymyślił, tak już sobie to wymyślił, że to jest po prostu do znudzenia. Znowu nie mamy kwot właściwie, tak, no bo znowu nie mamy budżetu, więc nie mamy co zmieniać.
Bardzo dobra myśl. Głosujmy. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały o współpracy? Jednogłośnie. Pani sekretarz, dziękujemy. A my jesteśmy przy piątym punkcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu. Pewnie tu pan skarbnik się wypowie. Bardzo proszę.
Tak jak informowałem w grudniu zeszłego roku, że będą problemy z realizacją budżetów w jednostkach oświatowych, w tej chwili zabezpieczamy funkcjonowanie tych jednostek do końca roku, jak również udało się zaoszczędzić na VAT-ie środki pozwalające na udzielenie podwyżek w wysokości 300 zł brutto pracownikom obsługi i administracji w jednostkach pomocy społecznej, również objętych pracowników pracujących bezpośrednio jako opiekunowie. Także te zmiany wprowadzamy, musimy dokonać zmian, przesunięć między działami, bo oszczędności wystąpiły w różnym obszarze. Uzupełniamy to pozostałą częścią nadwyżki, którą udało nam się wypracować w latach poprzednich i w ten sposób spinamy budżet. Oczywiście to nie jest ostatnie sprzątanie tego budżetu. Będziemy prawdopodobnie jeszcze w grudniu dokonywać korekt, ale na dzień dzisiejszy jestem o tyle spokojny, że wszystkie jednostki powinny wypłacić wszystkie świadczenia do końca roku i to powinno zabezpieczyć nam możliwość funkcjonowania. Oczywiście dokonujemy korekt zarówno zmniejszających, jak i zwiększających dochody. Największa pozycja, jeżeli chodzi o zmniejszenie dochodów, to jest przewidywany przeze mnie i przez Wydział też już brak wpływów z kontraktu samorządowego. Tutaj w związku z procedurą, która obowiązuje, że 90 dni od dnia przyjęcia wniosku o płatność następuje przelanie środków. Ma na tyle czas Urząd Marszałkowski na weryfikację tego wniosku o płatność. W związku z tym, że on nie został złożony do końca września, ten wniosek o płatność, to raczej nie ma szans na to, żeby te 90 dni do końca roku udało nam się te pieniądze uzyskać. Będą 600, już mówię, tak, to jest te 610 tysięcy złotych. To jest kwota ta największa. Oczywiście musimy te elementy wykonać. Oczywiście pozostałe zwiększenia i wydatków to generalnie, tak jak mówiłem, zabezpieczenie paragrafów płacowych w jednostkach, szczególnie oświatowych, bo te miały największe problemy z dopięciem budżetu w związku z podwyżkami, o których informowałem w ciągu roku, tak? które nie były przewidziane w subwencji oświatowej.
Dziękuję panu skarbnikowi. Gdyby były dodatkowe pytania, kto z państwa, bardzo proszę.
Panie skarbniku, w punkcie 5 przy zmniejszeniu planu wydatków jest taka informacja: 341 674 na odszkodowanie dla osoby fizycznej ze względu na przedłużającą się procedurę odwoławczą. Proszę o uściślenie.
To długowieczny proces z kolarzem, który uległ wypadkowi na naszej drodze. Ten pan dostał już odszkodowanie, które wypłacił ubezpieczyciel. Tak. Niemniej jednak toczy się postępowanie i w związku z tym, że prawdopodobnie do końca roku nie będzie orzeczenia ostatecznego, no tą pozycję kasujemy. Niemniej jednak tutaj pan radca, który opuścił już nas, zawnioskował do następnego budżetu o kwotę około 500 tysięcy. Także ta kwota będzie musiała być zabezpieczona w związku z tym, że nie możemy brać pod uwagę ubezpieczyciela, bo skończyliśmy już okres ubezpieczenia i nie będzie ewentualne odszkodowanie, nie będzie dotyczyło ubezpieczyciela, tylko będzie dotyczyło nas.
Ale co się wydarzyło, że to...
Jeżeli chodzi o ten wypadek, no to odbył się na naszej drodze. Ten pan jechał bez żadnych zabezpieczeń. Dość szybko wpadł w dziurę, jedyną chyba. A to pan starosta może.
To się stało kilka lat temu. Pan jechał rowerem, wjechał w dziurę, która znajdowała się, z tego co pamiętam, na środku jezdni. Nie miał kasku. Na terenie gminy Maszewo, na naszej drodze powiatowej. I sąd uznał, że no, powinniśmy te dziury zalepiać. No, robimy to sukcesywnie, no, nie da się spowodować, by w danej sekundzie wszystkie dziury na terenie powiatu były cały czas zaklejone. Pan Tomasz, prowadząc tą sprawę, też podnosił, na co pan robił na środku jezdni, tak? No i tak sąd po prostu, nie patrząc na wszelkie argumenty, które my przedstawiamy, przyznał odszkodowanie. Pan stwierdził, że tak, tam częściowo był i chyba w śpiążce, miał trepanację czaszki. Zachowanie takie trochę tego pana jest, delikatnie mówiąc, trochę dziwne po tym wypadku. Natomiast sąd jakby nie uznaje pewnych rzeczy, że no to jest ewidentnie próba wyciągnięcia od nas dodatkowych pieniędzy, bo uważamy, że odszkodowanie dostał. No, na wyroki sądu nie mamy, że tak powiem, wpływu. I czekamy na ostatecznie, bo odwołujemy się, chcemy wykorzystać całkowicie całą możliwość prawną, odwoławczą. No jeżeli będzie ostateczny wyrok, to będziemy musieli po prostu, jako powiat, tą kwotę panu za tą szkodę zapłacić.
A mówi pan starosta, że odwołujecie się państwo od tego, czy może można się wstrzymać od wypłaty tego, przynajmniej do momentu, kiedy...
Znaczy my właśnie nie wypłacamy panu, dlatego pan skarbnik zabezpieczył te pieniądze i one dzisiaj w projekcie uchwały są zmniejszenie planu wydatków, bo po prostu przesuwamy je na inny cel, ale były zabezpieczone w budżecie na ewentualną wypłatę. Będzie wypłacane dopiero wtedy, kiedy będzie ostateczny wyrok karny, przepraszam, wyrok do zapłaty bez możliwości już odwołania, tak?
Czy są uwagi? Jeśli nie, tak?
Przepraszam, muszę się zadać moją uwagę w tym zakresie. Absolutnie tak, zgadzam się z tym, że pan jechał. Ja nie znam sytuacji, nie znam pana, nie mam żadnego interesu, tylko po prostu tak mi powiada sumienie. Rozumiem, że pan jechał bez kasku na środku jezdni, to jest jego sprawa. Dziura była w jezdni, której nie powinno być, jest to nasza wina i uważam, że słusznie. To znaczy, takie jest moje osobiste zdanie, że nie powinniśmy zajmować się tym, czy on miał kaski, gdzie jechał. Może omijał jeża, który przechodził przez jezdnię, nie wiem. Natomiast ta dziura jest ewidentnym naszym niedopatrzeniem, bo jest wiele dziur, sami jeździmy i wiemy, i to nie jest dziura, ona nie powstała 30 sekund przed tym, jak on przyjeżdżał. Dziury cały czas są w jezdni i będą, no to się zdarzyło, ale jest to niemniej nasze winy, tak uważam.
Zdecydowanie tutaj kolega ma rację, ale my jako winni, no tak jest, no próbujemy też szukać obrony dla siebie i nie dziwię się, że państwo tutaj się odwołali od wyroku sądowego, bo gdyby nie nastąpiło to odwołanie, to mielibyśmy pretensje do zarządu, czemu się nie próbuje ratować przed zwrotem tak dużej kwoty. Ubolewamy nad tym, że panu stała się krzywda, nie ulega wątpliwości, no ale i my też swojego ciała musimy, swojej koszuli bronić. Proszę państwa, przejdźmy do głosowania w takim razie, jak nie mamy więcej uwag i pytań. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, który przedstawił pan skarbnik, a zmieniająca budżet powiatu? Jednogłośnie dziękuję państwu. My przechodzimy do następnego punktu, to będzie punkt 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej. To pewnie będzie ciąg dalszy poprzedniego projektu uchwały. Proszę państwa skarbniku.
Oczywiście jest to konsekwencja zmian budżetowych. Każda zmiana deficytu powoduje zmianę wieloletniej prognozy finansowej. Dostosowujemy je do uchwały budżetowej w kształcie, który będzie przez Radę przyjęty. W związku z tym musimy taki projekt przedłożyć. No i prawdopodobnie następny będzie w grudniu do nowego projektu uchwały budżetowej. Bo to też będzie kolejna zmiana.
Tutaj w tej kwestii mamy coś do dodania, do zapytania. To przejdźmy do głosowania. Proszę państwa, kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały dotyczącego zmiany wieloletniej prognozy finansowej? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję państwu. Dziękuję panu skarbnikowi. 7. punkt pomijamy, bo już żeśmy go mieli na tapecie. Punkt 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 17-18. Pani dyrektor już jest. Pewnie pani oddamy głos. Bardzo proszę.
Dzień dobry. Szanowni państwo, ustawowy obowiązek. Ja króciutko tylko powiem, jakie działania w ubiegłym roku były podejmowane, jak to wyglądało z naszej strony Wydziału Oświaty, jak ze strony dyrektorów, a później jak państwo będą mieli pytania, to bardzo proszę. Ubiegły rok szkolny, standardowe działania Wydziału Oświaty, komisji na nauczycieli mianowanych, przeprowadzaliśmy analizę wydatków na wynagrodzenia, również współpracowaliśmy z panią dyrektor zespołu szkół nr 1 przy wprowadzaniu nowego kierunku kształcenia oraz pozyskane zostały pieniążki z 0,4 rezerwy na wyposażenie gabinetu do prowadzenia nauki zawodu. Również od roku ubiegłego wprowadziła pani dyrektor z naszą pomocą wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Goleniowie. Tym samym poradnia realizuje od ubiegłego roku zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. To jest taki ośrodeczek, który działa w ramach programu też za życiem. Szanowni państwo, nabór do klas pierwszych stale spada. W tym roku na rok obecny również o kilkadziesiąt uczniów mamy mniej. Natomiast co zauważalne z tego raportu, oczywiście nie należy to do Wydziału Oświaty, ale do innych wydziałów, dość dużo pieniążków, dość duże kwoty zostały poniesione w roku ubiegłym na inwestycje w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat goleniowski. Ja tak naprawdę chciałabym się skupić tutaj troszeczkę na wynikach egzaminu, ponieważ ten raport tak naprawdę powinien też, no mówię, przedkładać przede wszystkim wyniki egzaminów zewnętrznych. Szanowni państwo, mamy 3 szkoły ponadgimnazjalne, 2 w Nowogardzie, 1 w Goleniowie. I ogólnie, cóż mogę stwierdzić, szkoła goleniowska, w skład której wchodzą 2 szkoły, których ukończenie odbywa się, to znaczy, przepraszam, po ukończeniu których absolwenci mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, to jest Technikum nr 1 i Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego. Otóż na niezmiernie wysokim, na wysokim poziomie zawsze egzaminy maturalne kończą się tutaj w Liceum nr 1. Różnie to bywa. Raz jest to 92%, 95%, w tym roku jest 97%. Pięknie, wyjątkowo, choć w ubiegłych latach, mimo że te egzaminy były na niższym procencie zdawalności, to proszę pamiętać, zawsze na wyższym niż poziom kraju. Zawsze. W tym roku ten wynik tak jest zauważalny. Nie dość, że wyżej niż w skali kraju, to również bardzo, bardzo odbiega ta zdawalność od zdawalności po prostu w liceach, ponieważ staram się też pokazać tą zdawalność w typach szkół, ponieważ też nie można porównywać zdawalności w technikum do zdawalności w liceum. Także tutaj naprawdę nic dodać, nic ująć. Wysoki poziom w tym roku zaskakujący. Ponadto, jak analizowałam, uwaga, średnie wyniki procentowe, średnie, nie zdawalność, tylko średnie wyniki procentowe, jeżeli chodzi o zdawalność egzaminów obowiązkowych, to bodajże z jednego jest troszeczkę niżej, a wszystkie są również wyższe niż średnia zdawalność w skali kraju. Idziemy dalej. No troszeczkę gorzej egzamin w technikum, tutaj w tym zespole, ale to też jak obserwuję, to jest tak raz wyżej, raz niżej, zależy chyba od rocznika. Ja też mam czasami wrażenie, może to być niepopularne, od nauczycieli, którzy na danym poziomie uczą. Ja uczyłam w szkole i być może to też ma wpływ na to, że tak jest, a nie inaczej. Przejdźmy teraz do szkół nowogardzkich. Zespół szkół ponadgimnazjalnych imieniem Staszica, Stanisława Staszica, tam jest technikum. Cóż mogę powiedzieć? Rewelacja w tym roku, rewelacja. Ze zdawalności 30% przechodzimy na 80%. I teraz ja będę sceptyczna, jeżeli chodzi o ocenę w tej chwili, ponieważ jest to pierwszy taki wynik i nie wiem, czemu to należy zawdzięczać. A to później pan radny powie. Nie, na pewno nie pracy wydziału. Otóż być może faktycznie przez te dwa lata zmieniło się podejście do nauczania, do edukowania w tamtej szkole, być może. Być może jest to rocznik rewelacyjny, a znam parę osób i być może też tak może być. Być może. Słucham? Ale teraz, szanowni państwo, rewelacja. Tylko w podsumowaniu nadmieniłam, że 50% absolwentów przystąpiło do egzaminu maturalnego. Ktoś powie, że jest to technikum. Ale w technikum goleniowskim, umknęło mi, nie wiem, gdzie to ja mam te wyniki matur, w technikum goleniowskim, już mam, do matury przystępuje, uwaga, 84%, w nowogardzkim 55%. Ja kiedyś, nie wiem, czy wolno mi robić takie zestawienia, ale kiedyś może się o to pokuszę, że zrobię procent zdawalności od absolwentów, nie od przystępujących do egzaminu. Wtedy będziemy naprawdę widzieli, jak to jest z absolwentami. W związku z powyższym ogłaszam tak zwany połowiczny sukces. 50% nie przystąpiło, z tego te 50%, które przystąpiło, bardzo tak w porządku, tak? Mogę powiedzieć, fajnie, zadowalająco zdało ten egzamin. Natomiast przechodzimy teraz do naszej perełki, troszeczkę w negatywnym znaczeniu. Perełka w cudzysłowie jest to Liceum Ogólnokształcące imienia Emilii, podporucznik Emilii Gierka. Otóż jak na liceum, a absolwent liceum nie ma żadnego wykształcenia, to pierwsza tak jakby zauważalna sprawa w tym liceum, 79% absolwentów przystępuje do tego egzaminu. Dla mnie niewyobrażalne. Jeżeli już kończymy liceum, to powinniśmy to ukończyć jednak tym egzaminem maturalnym, a przynajmniej przystąpić do tego egzaminu i sprawdzić. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o to liceum, spadek zdolności w porównaniu do roku ubiegłego oraz to, że w typach, jak to nazwać, w liceach jest zdawalność niższa. Ona jest wyższa niż ogółem w kraju, bo jest to 86%, więc jeżeli w szkole jest 88% zdawalności, to jest ona wyższa, ale ja zawsze porównuję liceum do typu, czyli w liceach jaka jest zdawalność. Zdawalność w liceach jest 90%, natomiast w tej szkole 88%. I również mówię średnie wyniki procentowe, jeżeli chodzi o egzaminy, są niższe niż w skali kraju. I ostatnią rzecz, którą chciałam powiedzieć, dodając troszeczkę o sukcesach naszych szkół. Po raz kolejny nasza szkoła bardzo wysokie lokaty, jeżeli chodzi o współzawodnictwo sportowe w województwie zachodniopomorskim, tak zwana licealiada. Jest to trzecie miejsce i to ta szkoła przede wszystkim pracuje na tak zwaną naszą bardzo wysoką lokatę jako powiat. Jest to zespół szkół numer 1 w Goleniowie. I teraz osiągnięcia sportowe tej szkoły są też mniej więcej na tym samym poziomie. To jest spadek kilku lokat. W zależności od tego, jak to nazwę, jak te jej koronne dyscypliny wypadną, bo na przykład piłka nożna, no raz się uda, raz nie, no nie zawsze wygrywa się te zawody. Również w tym roku zespół szkół ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, też dość wysoka lokata, też te osiągnięcia tamtą koronną dyscypliną zazwyczaj jest piłka ręczna. Natomiast ogromny spadek w zespole szkół, przepraszam, w liceum ogólnokształcącym. Teraz to jest 12 pozycji, ale tak naprawdę 2 lata temu oni byli dość wysoko i nie powiem, o ile ta pozycja spadła. Być może koronna dyscyplina, która w tej szkole zawsze była widoczna, tenis stołowy przeniósł się na inne szkoły. Co pragnę nadmienić? Jesteśmy bardzo dumni, nie wiem, czy Państwo zauważyli w podsumowaniu, bo po raz pierwszy tak naprawdę od istnienia powiatów uczennica naszej szkoły została uhonorowana stypendium ministra edukacji narodowej. Nasi uczniowie dostają stypendium prezesa Rady Ministrów. To jest troszeczkę inna sytuacja, ponieważ to stypendium prezesa Rady Ministrów dostaje uczeń z każdej szkoły. Tam się wybiera najlepszego ucznia i się typuje i praktycznie każda szkoła zostaje obdarowywana, czyli każdy uczeń. Natomiast stypendium ministra edukacji narodowej, to już jest inna sprawa, to stypendium dostaje się za wybitne osiągnięcia oraz jakiś tam, ja już nie sprawdziłam dokładnie, ale jest średnia jakaś przewidziana. I ministra edukacji narodowej, tak, uważam, że tak, ponieważ tam to już są wybitne osiągnięcia na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej i jeszcze wyniki w nauce. I tą uczennicą jest, wprawdzie ona tych swoich umiejętności nie nabyła w szkole sportowych, na pewno nie będę mówiła głośno, na pewno Państwo wiedzą, ale chwali, że jest to uczennica naszej szkoły, że osiąga również wysokie wyniki w nauce, także można było ją tam przedstawić do tego grona i uwaga, zaszczyt ona odbierała osobiście z rąk pani minister, natomiast pozostałe osoby w kuratorium, także była oddelegowana do Warszawy. Szanowni Państwo, na koniec nie powiedziałam jeszcze o egzaminach zawodowych w naszych technikach. Przebiegły dość dobrze, dość dobrze. Natomiast to, co troszeczkę niepokoi mnie, jeżeli tam Państwo przeczytali, są to niektóre zawody. Przede wszystkim technik informatyk. I w technikum numer 1 w Nowogardzie bardzo niska zdawalność, choć jak 2 lata temu była tam zerowa, to należy się cieszyć, że już teraz zdają ten egzamin na poziomie 30%. Również tutaj no troszeczkę trzeba pożalać się na tutaj technikum goleniowski, również 47, około 50% kreszyński. To jest najniższa zdawalność z tego. Ja wiem, że on jest bardzo trudny egzamin, ten technik informatyk, ale zwróciłam uwagę, że nadal należy w tym kierunku iść, żeby wypracować takie jakieś tam metody, aby podnieść tą zdawalność. Tak, tak. I jeszcze jedno. Staszic Nowogardzki. Też troszeczkę jestem zaniepokojona, ponieważ egzaminy w zawodach tych robotniczych. Niska zdawalność i zaznaczyłam tam, że są to te zawody, które kształcone, w których młodzież kształci się w szkole, a mianowicie mechanik pojazdów samochodowych. I tam mamy warsztaty i tak samo kucharz. I one mają najniższą stawalność. Czyli te pozostałe, które są umiejętności zdobywane u pracodawców, natomiast to, co mamy na warsztatach, no jest najniższa stawalność. To jest tyle. Proszę o pytania.
Dziękuję pani dyrektor. Rzeczywiście otwieram dyskusję. Tutaj, skoro jestem przy głosie pierwszy, zabiorę głos. No, borykamy się jako zespół szkół numer 1, borykamy się z tymi problemami lokalowymi. Przejdą 2 roczniki, już w 19-20 i jest duże zapotrzebowanie, współpraca z parkiem przemysłowym. Nowe klasy, są sponsorzy, którzy chcieliby wyposażyć te klasy, zatrudnienie zapewniają. No, problem lokalowy w tej chwili się nie mieścimy. Co prawda tutaj w informacjach, w naszych programach wieloletnich inwestycji jest ujęty punkt rozbudowa technikum na ulicy Maszewskiej, ale zdajemy sobie sprawę, że ta rozbudowa to pewnie na razie w sferze marzeń pozostaje. To na to chcę uczulić obecny zarząd, no i przyszły, który już lada dzień będzie funkcjonował. To jedna rzecz, to są te lokalowe problemy. Pani tutaj wspomniała o osiągnięciach sportowych. No bardzo się z tego cieszymy. Ja już znowu się pochwalę. Dzisiaj zdobyliśmy Mistrzostwo Powiatu. Szykujemy się, żeby wygrać Mistrzostwo Województwa w tenisie stołowym, który jest naszemu koledze bardzo bliski i zna tych chłopców. Proszę Państwa, to jest taka specyfika. My sobie nie możemy przypisać wszystkich tych sukcesów sportowych. To jest taka specyfika tego okresu nauki w szkole. Jeśli uczeń osiąga ten uczeń, który jest członkiem klubu, który trenuje poza szkołą, bo sam SKS-y, ile by ich nie było i jakie by nie były, to nie są w stanie stworzyć mistrza. I na tenisie, na przykładzie tenisa stołowego, współpracuję z panem w szkole, w Stepnicy, z panem Karolem Kanią. Współpracujemy. Ja tam jeżdżę, ja się dowiaduję, kontaktujemy się, co ewentualnie jeszcze, w czym tym chłopcom podpowiedzieć, pomóc. To samo było, kiedy miałem mistrzostwa dziewcząt w piłce siatkowej z klubem Warmim. No na treningach taki nauczyciel chce mieć osiągnięcia, no musi być. No muszę brać udział w tych zajęciach klubowych, plus to, co się dzieje na terenie szkoły. Tak to wygląda taka specyfika. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, kolega Józef.
Ja
całym szacunkiem bardzo dziękuję za materiał, ale w kilku wnioskach chciałbym powiedzieć może swoje uwagi, które zauważyłem. Tu już pierwszą rzecz zauważył kolega, który jest wielkim pasjonatem sportu i tytanem pracy, ale rzeczywiście osiągnięcia w szkole średniej będą tylko wtedy, kiedy będą działały w danych miejscowościach czy miejscach kluby sportowe. Tutaj jest Barnim Goleniów, tak, gdzie jest bardzo silna sekcja rekrutacyjna, stąd się biorą sukcesy. Tenis stołowy w Nowogrodzie skończył się, kiedy ja przestałem wypuszczać jakąś tam młodzież do szkół średnich, kiedy zespół szkół gimnazjalnych zdobywał, czy liceum, medale mistrzostw Polski. To są te rzeczy, które są poparte i gdzie jeżeli nauczyciel potrafi dobrze kontynuować pracę i współpracować z klubem, wtedy może cała szkoła spojrzy na tę śmietankę. Jeżeli chodzi o wyniki matury, osobiście byłem zaangażowany w tym roku, ponieważ bliska osoba mi zdawała maturę i przyjrzałem się. Wyniki są wyższe, prosty wniosek, matury po prostu były łatwe. W tym roku matury z matematyki były niezwykle proste, w porównaniu do pozostałych lat były zdecydowanie zadania łatwiejsze, gdzie sobie dzieciaki spokojnie radziły. Na tych maturach są ten procent zdolności, taki jest mój wniosek, który nie jest to pewnik. To są moje obserwacje. Też jestem po matwizie i znam się na matematyce, więc analizując te zadania i tłumacząc, po prostu były dużo prostsze niż w pozostałych latach. Kwestia, odniosę się, porównywalności, zdolności. Nie możemy brać, tak uważam, procentu od liczby absolwentów, a jedynie od liczby zdających. Można podać, jak procent absolwentów zdaje maturę, ale nie procent tylko od tych, którzy próbują zdać tą maturę. Takie są przepisy, tak to musimy analizować. Ja wiem, że ileś tam, niestety tutaj popieram panią naczelnik i zgadzam się z tym. Dalej stosowane są praktyki. To, co już komunikowałem kilka lat wstecz, że stosuje się praktyki, których ja nie popieram i nie chcę tutaj osądzać swoich kolegów ani koleżanki, ale zdarzają się szkoły, gdzie uczniowi stawia się ultimatum, stawia się ocenę pozytywną, jeżeli nie przystąpisz do matury. W tym roku ponownie zderzyłem się z taką sytuacją osobiście, znaczy nie osobiście. Znam relacje, gdzie sprawa wręcz za moją radą rozbiła się, ponieważ poleciłem rodzicowi, żeby szedł najpierw do nauczyciela, później do dyrektora. Jeżeli to nie pomoże, to moje iść do kuratorium, bo to jest twoje dziecko. I tak się stało. I osoba, która miała być niedopuszczona do matematyki, zdała egzamin z matematyki poprzez analizę dokumentacji i tak dalej. Musiała zostać dopuszczona do matury. Średnia szkoły 40%, a osoba zdała na 58% matematykę, tak? Ta, która miała mieć pozostałe wybitnie wszystkie przedmioty. Czyli coś dalej funkcjonuje nie tak. Powiem tak, tkwi w świadomości nauczyciela niestety chęć stuprocentowej zdawalności swoich uczniów. I tam, gdzie nie są, wiele osób, ja nie mówię, panie skarbniku, że pan ktokolwiek, ale wiele tak robi i tam, gdzie nie są pewni, to próbują nie dopuścić do takiego egzaminu, ponieważ to zaniży jakby, nie wiem, średnią, a przy tym poziom danego nauczyciela, który naucza. No niestety to się dzieje. Dalej jest to praktykowane i rzadko, ja się spotkałem z jednym przypadkiem w tym roku, ale co roku mi ktoś sygnalizuje takie sytuacje. Co roku słyszę o tych sytuacjach. Ja nie mówię, żeby tu robić jakieś kontrole, nakazy i tak dalej, ale dalej uświadamiać i jakoś prowadzić. To trudne, bo tutaj jest pani w bardzo trudnej roli. Nie wiem, jak to wyjaśnić. Sam nie mam pomysłu. Natomiast mówię o prezydencie, co się dzieje. Do tego nie unikniemy, co się będzie działo. Dlatego należy się przypatrzeć, bo część osób po prostu idzie do szkoły. W przypadku, niestety, też znam osoby tego pokroju, które idą na przykład do szkoły na ulicy Poniatowskiego i oni idą tam na przetrwanie, po prostu nie mają co ze sobą zrobić. Idą do technikum, bo nie mają co do roboty. Nie mają, oni nie chcą to być zawodnymi, po prostu nie wiedzą, co są w życiu robić. Chcą jakoś przetrwać, ale jest to sposób na spędzenie czasu i tyle. Więc przyczyn jest wiele i każda indywidualna, ale wszystkie na pewno się dzieją. Dziękuję.
Proszę.
Proszę bardzo, pani Danusia jeszcze chce głos zabrać.
Panie dyrektor, ja nie mam pytań, bo materiał został tak rzetelnie, pięknie, ciekawie opracowany, że tutaj jawi się pani zresztą jak zawsze, no, jako znawczyni tematyki i spraw oświatowych tutaj w naszym powiecie. Ale i za to bardzo dziękuję, że no człowiek spędza ten czas nad lekturą takiego materiału, do którego pani tak no, włożyła serce, bym powiedziała, serce, no i wszystko to, co pani wie i zawnioskowała, te wnioski, to wszystko, no tak jak ja bym myślała, tak uważam, że jest to tak, jak ja bym myślała też nauczyciel. Ale pytanie spoza tego materiału. Jak tam sobie radzą uczniowie w liceum, tutaj w zespole szkół numer 1, bez tej sali gimnastycznej? Bo jak czytam, że chyba do listopada jeszcze to się będzie, no nie chcę powiedzieć wlokło, a nawet pan skarbnik mówi, że chyba dłużej. Jak tam nauczyciele realizują te swoje pensa i tak dalej. I podstawę programową, i uczniowie, i to wszystko, bo pan przewodniczący chyba tam... To jest osobą, której to dotyczy też, tak?
Tylko może króciutko. Na pewno sąsiad za miedzą jest otwarty na jakiekolwiek rozmowy, czyli pan Maciejewski, jeżeli chodzi o pomoc, współpracę, ponieważ no też ma w tej chwili pewne problemy ze swoją salą gimnastyczną, ale w momencie, kiedy no pani dyrektor, tak jak słyszała się, jest pełna pomoc. Oczywiście tam są zbyt małe pomieszczenia, jak ja powiem, zbyt małe pomieszczenia w szkole specjalnej. Ja nawet proponowałam Szanowni Państwo, no teraz powiem tak, może nie wiem, czy to będzie wszystko jest nagrywane. Można wszystko zrobić, jeżeli chodzi o wychowanie fizyczne, jeżeli tylko się chce. Zawsze w jakiś sposób te 45 minut można zabezpieczyć. Ja ze swojego doświadczenia. Jasne, podstawa programowa i wszystkie te zadania, które są tam gdzieś wymienione, należy, ale no też nie dajmy się zwariować. Skoro nie będziemy mogli tych zajęć prowadzić w takich warunkach, to przecież nic nam głowy nie urwie i nauczycielom, i innym osobom, bo jak my mamy to zrobić? Naprawdę nie ma jak wejść na salę gimnastyczną, żeby w sposób, powiedzmy tak jak do tej pory, te zajęcia prowadzić. Natomiast póki jest taka jeszcze sytuacja, to dzieciaki pobiegają, ktoś chodzi na basen, na pewno się wszystko tam odbywa. Uwaga, a pani dyrektor na pewno nie dopuści do tego, żeby gdzieś poszło w eter, że zajęcia się nie odbywają albo tak. I tyle.
Pan starosta i ja się jeszcze przed panem starostą spróbuję głos zabrać. To mnie dotyczy bezpośrednio. Ja, wiecie mi państwo, mówię do tych uczniów, ja mam ogromne wyrzuty sumienia, że to jest tak, a nie inaczej. I rzeczywiście, no, siedzą na ławeczkach, jak jest taka pogoda, ja nie mam sumienia, żeby ich wyprowadzić na dwór. Cały ratunek jest w tym, że my mamy dużo godzin z wychowania zdrowotnego. I to się tam wtedy teoretycznie z nimi omawia. No mamy salę tenisa stołowego. Grają te dzieciaki w tenisa stołowego. Była do tej pory przyzwoita pogoda, żeśmy korzystali z boisk. Kłopot będzie, kiedy już rzeczywiście nie będziemy mogli wyjść na dwór i trzeba będzie improwizować. Mogę.
Ja tylko... To znaczy...
Próbujemy sobie radzić, no na pewno nie jest to szczyt naszych możliwości i chęci, które wykazujemy, żeby te regulamin na właśnie.
Ja tylko dodam, że do końca nie możemy jakby też improwizować, ponieważ jest tak zwany monitoring podstawy programowej, prawda? Bo to
każdy nauczyciel musi to wiedzieć, że dyrektor musi prowadzić taką ewidencję i zdawać co pół roku sprawozdanie. I tam jest określona ilość zajęć konkretnie z każdej dyscypliny, z każdego przedmiotu, czyli musi być i lekkoatletyka, i gimnastyka, i piłka siatkowa, i piłka ręczna, i wszystko musi być i nowo się zgadzać. Czyli jakby te zajęcia no, muszą się odbywać. Nie można rozpisać inaczej, czy wyprowadzić, czy gdzieś tam. Trzeba to zrealizować. Bo inaczej, no co? Inaczej to poszukujemy dokumentu. Ktoś wyłączył przy mikrofon panom przewodniczącemu, a to nie jest tak jak na sesji, że cały czas działa, tak? Czyli jak zabieram głos, to pan przewodniczący już głosu w tym momencie nie ma. Szanowni Państwo, odnosząc się do dyskusji i do tego, co powiedział pan, otworzę tutaj tylko informację, co powiedział pan przewodniczący, jako też i pedagog, nauczyciel z zespołu szkół numer 1. W dniu dzisiejszym otrzymałem od naszej pani koordynator zapytanie, bo jest szansa na dofinansowanie rozbudowy zespołu szkół numer 1. Jesteśmy na liście rezerwowej i z cen, które mam tutaj w mailu, zarząd musi podjąć decyzję jak najszybciej, czy wchodzimy w to, na 3 300 000 kosztów, nie, na 3 900 000 koszt całkowity, nasz to by było niecałe 600 000 złotych. Więc tutaj na gorąco z kolegami już powiedziałem o tym, że idzie to na zarząd. To myślę, że nie byłoby dobrze, gdybyśmy nie skorzystali, jeżeli faktycznie tylko te ceny, szanowni państwo. Ja się najbardziej boję tych cen, bo ostatnio te wszystkie wyceny, zwłaszcza robót drogowych, przerosły znacząco nasze oczekiwania. No i zakładając, że faktycznie te 4 miliony wystarczyłoby, a z tego co kojarzę, tam chyba mówiliśmy w końcu o 6 salach, bo nawet ostatnio, powiem szczerze, przeglądając w komputerze stare pliki różnego rodzaju skanów, napotkałem się również ze skanem tego rzutu rozbudowy zespołu szkół numer 1 w zeszłym tygodniu i tak widziałem, że tam te pomysły tych klas, które były dzielone kotarą specjalnie, żeby była bardzo duża konferencyjna lub dwie klasy do prowadzenia zajęć, tam to było. Więc gdyby nam się udało faktycznie na tą listę rankingową wrócić i otrzymać dofinansowanie w wysokości tam około 80%, no to dobrze by było tą szkołę faktycznie rozbudować, bo to co rozmawiamy na przyszły rok szkolny, wrzesień, dwa roczniki się ze sobą zderzą i oczywiście wina, to też wielokrotnie na zarządzie rozmawialiśmy, wina spada później na nas, tak? Bo rządzący wprowadzili reformę, ale rodzice i uczniowie będą mieli pretensje do nas, że my nie przyjmiemy tylu uczniów w naborze 2019-20. I to my musimy zapewnić w tym momencie maksymalnie dobre warunki, nie tylko dla uczniów, ale również dla nauczycieli do pracy, więc rozbudowa zapewne gdyby ruszyła, to myślę, że mało prawdopodobne, chociaż może o takie klasy to nie jest duże, bo jak widzimy, wiosną rozpoczęła się rozbudowa zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Nowogardzie i już praktycznie zaraz zaraz będzie zamknięcie dachu, więc jest możliwość zrobienia w pół roku drugie wykończenie, więc gdybyśmy mieli w miarę szybko informację o dofinansowaniu, to w jakimś takim, powiedzmy, przy dużym szczęściu ten sierpień przyszłego roku byłby realny na oddanie, zwłaszcza, że mówimy o obiekcie, który byłby dostawiany, nie kolidując z obecnie funkcjonującym obiektem, więc to zupełnie poprawiłoby możliwości dla wykonawcy, więc czyli licząc, że to dofinansowanie będzie, mam nadzieję, że uda się również zapanować nad tym naborem, byśmy nie musieli takich właśnie podejmować trudnych decyzji dotyczących funkcjonowania szkoły w przyszłym roku. No bo no wiemy, no, za tym też idą pieniądze, ale to nie tylko chodzi o względy ekonomiczne, przede wszystkim o względy społeczne i edukacyjne dla tych dzieci, bo skończy duża rzesza uczniów czy absolwentów gimnazja i szkoły podstawowe, bo tak mamy dzisiaj tą sytuację, że i te. I później co? No, powiedzmy, my sobie wybierzemy najlepszych, ale kilkadziesiąt lub kilkaset osób może zostać na rynku bez możliwości kontynuacji nauki, co uważam dla systemu edukacyjnego powiatowego byłoby no niestety, ale bardzo fatalne. Zobaczymy, także tutaj miejmy nadzieję, że również ta rozbudowa, już kończę tylko jeszcze jedno zdanie, jest na to szansa, tak samo jak liczymy, że w miarę szybko uda nam się uporać z tym remontem hali sportowej, który, no ja uważam, że dobrze się stało, że to wyszło, bo nie daj Boże, gdybyśmy doczekali ciężkiej zimy i opadł śniegu, nikt nie byłby w ogóle świadomy. A tam, przypomnę, najem, już nie mówię tylko o uczniach, ale o tym, że najem pomieszczeń jest po południu do godziny 22, więc non-stop tam są ludzie i uważam, że dobrze się stało, że mamy przynajmniej to rozpoznane, mamy już wstępnie ekspertyzę, na ostatnim zarządzie również zabezpieczone
zabezpieczaliśmy środki na tą ekspertyzę, na to, żeby już nam do końca listy października obiecał wykonawca, choć ma umowę do połowy listopada, że postara się nam te dokumenty dać, abyśmy mogli już szukać wykonawcy i szacować przede wszystkim koszty, no bo to przed nami też jest duży wydatek inwestycyjny i z tego, co się dowiedzieliśmy, raczej na 100% będzie wymiana tych słupów drewnianych na słupy stalowe, które pozwolą przez następne dziesiątki lat już bezpiecznie użytkować ten obiekt. No i zobaczymy, także wszystko jest przed nami. Dziękuję.
Dziękuję panu staroście, no to pocieszające. Przekazał nam pan wiadomości. Czy jeszcze mamy pytania do pani dyrektor? Jeśli nie, przegłosujmy tą informację, która została nam przedstawiona. Kto jest z państwa za przyjęciem w takiej formie, jakiej tu pani nam dyrektor przedstawiła? Jednogłośnie. Dziękuję pani dyrektor. Dziękuję państwu. Proszę państwa, nam pozostał punkt analiza oświadczeń majątkowych, punkt 9. Ja nie wiem, czy tutaj panowie będą wszystko...
Panie przewodniczący, jednym zdaniem. Macie państwo materiał, wszystko jest ok. Gdyby były pytania, to nie wiem, czy dzisiaj, czy na sesji. Nie ma sensu odczytywania. Dziękuję.
Informacje z analizy oświadczeń, to czy faktycznie działanie zarządu to przyjmujemy na sesji. W takim razie proszę państwa, żal się pozwolę sobie
wstać. Proszę państwa, ja już na wstępie powiedziałem, to ostatnia nasza posiedzenie naszej komisji. Ja chciałem państwu serdecznie, z całego serca, autentycznie, życzliwie podziękować za to, co żeśmy wspólnie tutaj dokonywali. Byliście przesympatyczni, przecudowni, merytoryczni. Słów nie brakuje. Ja mam w oczach, że się musimy rozstać, a przynajmniej w tym składzie pewnie w przyszłości nie będzie już takiej możliwości, żebyśmy pracowali, nad czym ubolewam. Jeszcze raz serdecznie państwu dziękuję. Dziękuję panu zarządu, panu starostom, panu skarbnikowi, pani Agatce, która jest przecudowna. Dziękuję państwu. Dziękuję panu. Zamykam nasze
pracować z taką osobą, jak pan, która była rozmiarowana.